Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Koalicjant wam się sypie.
W Warszawie.
Koalicjant. Ja nie wiem, jak w Zielonej Górze, ale w Warszawie się sypie.
To znaczy, ja również, tam dotarły do mnie informacje o tym,
że taki dzień był gorący.
Chyba tak, wystąpiły.
Tak. I to takie bardziej rozpoznawalne.
W Nowoczesnej, przy czym nie potrafię wyjaśnić, zresztą nawet nie jest to moją rolą, żeby wyjaśnić sprawy związane z koalicjantem, dlaczego takie decyzje były podjęte. Ma to coś wspólnego z protestem rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Również tak.
Związane z sprawą, nie wiem, reprezentowania stanowiska partii w mediach. Czy to jest taki powód, żeby się zaraz pokusić, to nie wiem, ale...
Pani Schering-Wielgus mówiła jeszcze, że nie podobało jej się to sławetne głosowanie nad projektem ustawy Ratujmy Kobiety. I kilka innych rzeczy się pojawiało po drodze. Mówi, że to już przelało czarę goryczy. Ona zresztą tak dość ostentacyjnie wyszła, bo wczoraj na Twitterze zamieściła fotografię swojej legitymacji partyjnej, takiej przeciętej na pół, i mówi, że w tej chwili zaczyna się coś nowego, ale co ciekawe, wieszczy, że partia jako Nowoczesna, oczywiście nie jako ugrupowanie parlamentarne, funkcjonować będzie do wyborów samorządowych. Nie wiem skąd, nie znam tego, co się dzieje wewnątrz Nowoczesnej, zwłaszcza w Warszawie, ale twierdzi, że do wyborów samorządowych, a potem to już będzie tonący okręt. To ma dla was jakiekolwiek znaczenie?
To znaczy, no, to jest nasz partner koalicyjny i złe informacje dla tej partii są złymi informacjami również dla nas.
A może wy jesteście dzięki temu w lepszej pozycji, nie, nawet będąc w koalicji, bo jesteście de facto silniejsi ich gorszą kondycją w danym momencie.
No ale jakby budowanie jakiegoś tandemu, który ma wspólnie osiągnąć jeden cel z podtekstem, a niech będzie słabszy, no to jest osłabianie samego siebie i każdy to wie. Ja też nie chcę powiedzieć, że te decyzje mogą osłabić Nowoczesną, bo znamy mnóstwo przykładów,
oczywiście,
w których bądź usuwania, bądź manifestacyjne, choć to jest rzeczywiście bardzo takie hamletowskie wyjście z tym przecinaniem.
W Platformie Lubuskiej mieliśmy też tego rodzaju wyjście,
może
nie z cięciem.
No właśnie, a to takie rzeczywiście nie przyszło mi do głowy.
Wtedy nie było Twittera.
Obraz taki jest... Poza tym ciekawe, to mają tam legitymacje partyjne laminowane z tego wniosek?
Taką plastikową, ja też nie wiedziałem, ale takie plastikowe.
Nowoczesna,
to platforma oldschoolowa nie posiada.
Właśnie, to raczej ta przynależność jest weryfikowana w internetowym, komputerowym systemie, więc też jesteśmy
nowoczesni. Myślę, że pokażę pan taką studencką rozkładaną na tej
niestety zasadzie. No więc wróćmy jeszcze do meritum. To wcale nie oznacza, że struktura jako taka ulegnie osłabieniu. Z pewnością do wyborów samorządowych szykujemy się wspólnie do startu. Z naszego zielonogórskiego podwórka mogę podzielić się informacjami, myślę, że raczej dobrymi, mianowicie już zostały rozdzielone prace nad programem. Zostały też rozdzielone, co ważne, prace dotyczące kandydatur w radach i tych miejsc, których, przypomnijmy, nieco się ich ilość skurczyła, bo w tej chwili w okręgu...
Mi się to akurat bardzo podoba. To jest moje prywatne zdanie.
To znaczy, jest to, oczywiście zależy, w którym miejscu się jest przy tej ocenie, bo jednak pozbawiono szansy.
Idę do urny wyborczej i jest to dla mnie zdecydowanie bardziej klarowne, skoro wie pan, że czasami na listach, no nie oszukujmy się, we wszystkich ugrupowaniach pojawiały się takie osoby, które były tam właściwie po to, żeby być na liście, tak? Ja już nie chcę wymieniać wyników niektórych osób, no
owszem,
wie pan, o czym
ale
mówię.
Nie, też niejednokrotnie zdarzyło się tak, że szczególnie młoda osoba była wpisywana do danego okręgu na zasadzie tak zwanego, może brzydkie słowo, więc proszę, aby nikt nie czuł się urażony, wypełniacza, a jednak okazywało się, że miała w sobie na tyle dynamiki, chęci, przekonała wyborców i ten mandat zdobywała. Jakoś się trzeba, panie redaktorze,
pan,
też w tej polityce
to różnie bywa.
Zaistnieć. To nie może
być tak,
że jedynki.
To poprzednie wybory, pamiętam też młodych ludzi, którzy coś chcieli robić w danym okręgu, a góra mówiła, nie, mój drogi, ty nie bardzo, bo tak na dobrą sprawę to ma tam pojawić się ktoś inny.
I wcale nie jakoś, nie będąc wielkim tutaj obrońcą tych okręgów z dwukrotną liczbą możliwości zgłaszania kandydatów, wydaje mi się, że to akurat byłby argument na rzecz tego rozwiązania, bo wtedy chcesz to leź tam, nie? I z parę osób się przebijało. Natomiast te 7 miejsc jeszcze w sytuacji jednak koalicji, to nie ukrywam, że tak jak spojrzę wstecz, te nasze spotkania już trwają od dłuższego czasu. No, jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie, tak to jak pokładać, aby
i wszystkie ugrupowania, wszystkie komitety będą miały problem z kobietami. Ja wiem, że każde ugrupowanie powie u nas kobiet dostatek.
Ale to tak zabrzmiało, panie redaktorze.
Problem z kobietami, żeby znaleźć kobiety, które znajdą się w każdym okręgu na liście, bo musi być ich odpowiednia ilość.
35%, tak jeśli dobrze pamiętam. No więc to zaskoczę pana redaktora, ale tak teraz analizuję te nasze okręgi, to nie mamy takiego kłopotu. Tak, pod tym względem zdamy egzamin, także chociaż zostaniemy dopuszczeni do tych wyborów. O ile w ogóle się odbędą, bo problemy z kamerami, słyszę, są największym kłopotem.
No, nie jest tak łatwo pójść i kupić nam kilkaset tysięcy kamer, wie pan, z dnia na dzień.
No ale to myśleć trzeba, a to już tak na marmę.
To już zupełnie inna sytuacja. Mnie bardziej interesuje, jeśli mówimy o koalicjancie, jak wy sobie poradzicie z konstrukcją jakiegoś spójnego programu albo tego, co trzeba akcentować, bo byłem na przedstawieniu kandydata, jak się okazało. Mówię specjalnie przedstawieniu, bo to wyglądało jak konkretne wystąpienie kampanijne, wyborcze, ale formalnie formalnie takim nie było. Pan Andrzej Żywień, kandydat Nowoczesnej, na kandydata, bo z czwórki Platformy będzie wyłoniony jeden, potem partia dojdzie do wniosku, kto jest lepszy, partie obie, dojdą ugrupą koalicjanci, ale to nie ma znaczenia. Natomiast słuchałem kandydata na kandydata i mam wrażenie, że to, o czym mówił pan Andrzej Żywień, trochę uderza w Platformę Obywatelską, jako to ugrupowanie, które jest w mieście obecne od lat i ma niebagatelny wpływ na to, jak rozwinęła się Zielona Góra w jakichś konkretnych obszarach w ostatnich latach. Kandydat na kandydata przedstawił taki obraz, jakbyśmy mieszkali, nie wiem, za przeproszeniem w Ulan-Bator, tak? Jakby tu się kompletnie nic nie wydarzyło i oto dopiero kandydat ma pomysły. Ja wiem, że kampanie czy przedstawienia rządzą się swoimi prawami, ale no i jak potem ułożyć program?
Jeżeli chodzi o program, to tutaj nie będzie kłopotu z jednego prostego założenia wstępnego. Mianowicie w programie nie będziemy pisać bądź krytykować sytuacji zastanej. A jeżeli pan Andrzej miał krytyczny głos, nie słyszałem,
to,
więc
on nie
trudno
był jakiś
mi się...
ultrakrytyczny, natomiast...
Nie będę się do tego odnosił.
Z tego, co natomiast... mówił, wynikało, że pewne rzeczy się nie wydarzyły w Zielonej Górze. Widać, nie wiem, nie ma przedsiębiorstw nowych, no... Wszyscy wiemy, że w Kisielinie już się nie da nikogo wcisnąć. Dyktoryjka taka 2 czy 3 dni temu, delegacja Chińczyków i jednego z krajów skandynawskich, nie pamiętam którego, dlatego nie wymieniam, przyjechali tutaj, chcieli kupić...
Te 200 hektarów już jeszcze?
Nie, to jeszcze nowe. Przyjechali do Kisielina, chcieli kupić tam ziemię i robić jakieś rowery elektryczne tutaj składać, nie wiem, coś w tym stylu. Natomiast okazało się, że po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby tam jeszcze kogokolwiek wcisnąć. Tak?
Koniunktura w naszym kraju sprzyja samorządom na pewno. Stąd wróćmy jeszcze na chwilę tylko do tych decyzji sprzed paru miesięcy, gdzie jednak Rada przyjęła wnioski o przystąpienie do zmiany planu. Ja wtedy wprost w wystąpieniu staram się ich unikać z racji funkcji. Nie wydaje mi się, żeby dobrze, aby przewodniczący tam zbyt często in meriti głos zabierał, bo to raczej chodzi o to, żeby ta rada sprawnie procedowała. Ale w tym wypadku powiedział, że tutaj Platforma nie była inicjatorem. Wiele spraw byliśmy inicjatorami i tego nigdy nie odpuszczę w debacie publicznej, bo czasami po jakimś czasie okazuje się, że zupełnie jest kto inny ojcem sukcesu. W tym wypadku nie było to ani nasz pomysł, ani nasza inicjatywa, ale bezsprzecznie i bezwarunkowo poparliśmy te rozwiązania proponowane przez prezydenta w kontekście właśnie przyszłości rozwoju miasta. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do tego programu. Zdaniem Platformy, i myślę, że tak ten program też będzie budowany, nie będziemy mówili o Zielonej Górze jako Ulan-Bator, które mamy teraz podnieść do poziomu, nie wiem,
czegoś...
Kirgistanu, nie było aż takiego dramatu. Tak? Mongolię przesuniemy trochę bardziej, tam chyba na południowy zachód, tak myślę, ale zaraz mnie geografowie mogą skrytykować. W każdym razie na pewno natomiast będziemy chcieli pokazać pewne rozwiązania, które wydarzyły się w innych miastach, a których w Zielonej Górze nie ma. Mnie na przykład... Wgłoszę to po raz pierwszy, więc mam nadzieję, że też nikogo nie urażę. Ale kreowanie jakiegoś sukcesu i osiągnięcia, i rewolucyjnego wydarzenia w naszym mieście, polegającego na budowie czy instalowaniu roweru miejskiego, no to ja bardzo przepraszam, ale my tym rowerem powinniśmy jeździć już przynajmniej 5 lat.
Bo tylko ja pamiętam, nie było po czym.
To po czym to pal 6, ale w dużych ośrodkach tych ścieżek rowerowych też nie było nie wiadomo ile nabudowanych.
I najczęściej tam, ale najczęściej tam te wypożyczalnie rowerów działały bardzo słabo, prawie poległ na tym Wrocław, kiedy najpierw otworzył wypożyczalnię, okazało się, że za bardzo nie ma gdzie jeździć. Ja rozmawiałem z prezesem tej firmy, która będzie to robiła w Zielonej Górze. Firma nie tylko w Polsce działająca, w największych miastach, bo działająca też z powodzeniem na zachodzie. I on, nie wiem, być może to była pewnego rodzaju kurtuazja, tak? No bo właściwie co ma powiedzieć, skoro wygrał przetargi, tu będzie jego firma instalować te rowery. Ale mówi, że jemu takie podejście się podoba. Najpierw sieć ścieżek, a potem instalujemy rowery. A
ja uważam, że chyba rzeczywiście jednak to była kurtuazja, bo w wielu miastach ten rower miejski funkcjonuje. Już w ogóle mówi się nie tylko o rowerach, ale i o rowerach elektrycznych, a także o samochodach. Patrz właśnie Wrocław miejskich. A ja sam o tym rozmawiałem z prezydentem, jak sięgnę pamięcią, no myślę, że co najmniej 6 lat temu. I to był też jakby Platforma proponowała takie rozwiązanie.
Ja już nie wiem, ile lat temu miała być wypożyczalnia rowerów nawet instalowana w ratuszu, jeśli dobrze
tak
pamiętam.
Jest, tak jest, dokładnie. A wtedy jakby postanowiono, aby nie realizować tego zadania ze środków własnych, tylko właśnie czekaliśmy na fundusze unijne. Czekaliśmy, doczekaliśmy się. Świetnie, ale mówię jeszcze raz, nie róbmy z tego wejścia na Mont Everest samorządu lokalnego.
Ja osobiście uważam, że to jest tylko bardzo zgrabny dodatek do sieci ścieżek, które rzeczywiście powstają. Nie da się ukryć, że powstają, bo robi się ich coraz więcej. W dzielnicy, której pan mieszka, też niedawno już praktycznie oddana do użytku. Ścieżka, która łączy się teraz z taką, która już była.
Dzieciaki źle trafił, bo jestem akurat w trakcie największej awantury tam, ale też liczę na to, że się skończy. Zakręt ulicy Funka jest w tej chwili przynajmniej tak jak na Formule 1 w Monte Carlo.
To mi chodziło bardziej w stronę
Jędrzychowskiej. Ale rzeczywiście tak? Robi się tak, widać nam co prawda te główne chyba oczekiwania mieszkańców, to jest już ta część bardziej rekreacyjna w części pozamiejskiej. Chciałem powiedzieć leśnej, ale ugryzłem się w język, bo zaraz się okaże,
że to nie las.
Że karczować chcę jakieś kolejne obszary, ale tu broń Boże też nie o to chodzi. Ale one też będą się długo zrealizowane w stronę Kiełpina. Te prace bardzo są, widzę, mocno zaawansowane. A pora sprzyjająca, więc
do końca roku podobno z Kiełpina, z Zatonia będziemy mogli dojechać ścieżką rowerową bezpiecznie, taką, która się łączy, aż do mostu w Cigacice. Ten kierunek obierając, tak? No świetnie, jak ktoś lubi tyle pedałować, no to super sprawa. Pewnie znajdzie się trochę takich osób, które mają ochotę. Zostawmy już te ścieżki rowerowe, bo interesuje mnie pańskie zdanie na temat tego. Mamy rewitalizowany gęśnik, tam się coś dzieje, będzie robione. Ja nie wiedziałem o tym, przyznam, że dzisiaj wyczytałem, że jest pomysł, aby zbudować tam nie park linowy, taki jaki pierwotnie zakładano, coś bezobsługowego dla dzieci, tylko coś naprawdę dużego, z prawdziwego zdarzenia. Podobno tylko jeden taki park funkcjonuje w tej chwili w Polsce. Oczywiście ten dla dzieci też będzie, ale obok ma być coś dużego, bo mieszkańcy mówili, że na takim parku linowym by im tam zależało. Był ogłoszony przetarg, zarezerwowany na to w granicach chyba 1 000 000 zł. Oferent, który przychodzi, mówi, trzeba zapłacić ponad 2. Gdyby miał pan zagłosować w ratuszu za dołożeniem do takiej inwestycji, to byłby pan za tym, czy nie? Czy to fajne?
Znaczy, ja sam kilkukrotnie korzystałem z takich parków linowych przez duże P, poza granicami akurat naszego kraju.
Błagowie, świetne.
Wiem, że to jest świetna rozrywka, choć też wymagająca. Ponieważ w swojej naiwności postanowiłem, one miały podobne te szlaki oznaczenia jak trasy w górach i
Przedobrzyłem.
Zupełnie, nie, no ale to niezbyt dobrze świadczy o mojej inteligencji czy kojarzeniu faktów, ale postanowiłem przejść trasę oznaczoną kolorem czarnym o poetycko brzmiącej nazwie Terminator. Nie, w połowie się zawinąłem z tego, bo to stwierdziłem, że to nie jest dla ludzi. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Wydaje mi się, że tego typu projekt będzie miał sens wtedy, kiedy będzie też podmiot obsługujący.
Tam ma być jakiś podmiot obsługujący.
Wydaje mi się, że tutaj akurat możemy było rozważyć inwestycje partnerstwa publiczno-prywatnego, bo to aż się prosi, aby miasto udostępniło teren, wykonała jakąś część instalacji, natomiast powierzyła na zasadach komercyjnych już prowadzenie tego typu...
Tylko tutaj jest takie założenie, że ma to być darmowe. Ktoś musi to obsługiwać. Ja pamiętam dyskusję na temat parku jeszcze dawno, dawno temu, tak, kiedy rozpoczynała się rozmowa na temat rewitalizacji Gęśnika. I wtedy pamiętam zdanie nawet chyba Janusza Kubickiego, który mówi, jak zamontujemy taki super wielki park? Mówi... A kto to będzie doglądał? Tak? No, przecież potrzebni są fachowcy, potrzebni są specjaliści, jacyś
osoby,
tacy, którzy
będą
przeszkolone.
Osoby, zabezpieczenia, bo tam trzeba też przed wejściem na to.
I jest prokurator, tak?
No to patrzeć tego prokuratora. Jest nieszczęście.
Oczywiście.
Przede wszystkim dla poszkodowanego, dla rodziny, a przecież w zeszłym roku mieliśmy wypadek harcerki dokładnie na tego typu instalacji. To nie są rzeczy, które można używać bez nadzoru,
tylko właśnie,
a szczególnie
właśnie.
Dla
i tutaj
osób...
ciekawostka, bo ja byłem zaskoczony, tym nie wiedziałem nawet, no jest podobno jeden w Polsce, że mogą być skonstruowane w ten sposób te parki, że on jest bezobsługowy, do niego nie są potrzebni fachowcy, bo nie idzie się niejako na wolnym powietrzu, przepinając karabinczyk za każdym razem, od punktu do punktu, tylko chodzi się w takich siatkach, więc jest się no, jakby bezpiecznym, tak? Nawet jeśli komuś się noga powinie, podejrzewam, że karabinczyki i te wszystkie rzeczy i tak tam muszą standardowo funkcjonować, to nic mu się nie stanie, bo po prostu spada miękko jak w hamaku.
Panie doktorze, oby ja na tym sławnym Terminatorze zawisłem
za
w powietrzu.
Za 2 miliony to dobry pomysł, czy nie?
Słucham?
Za 2 miliony z haczykiem.
No,
bo pewnie znajdzie się
w tej audycji
takich...
nie usłyszy ode mnie redaktor ani za, ani przeciw. Musiałbym się bliżej przyjrzeć.
Pan, wiele osób powie, że to fanaberia jakaś niezupełna, tak? Wydawanie 2 milionów na tego rodzaju rozrywkę, chociaż pewnie będzie miała ona też wielu zwolenników, którzy będą ekstra.
Tak jak powiedziałem, nie chciałbym w sposób jednoznaczny teraz określić, czy bym poparł tą inwestycję, czy nie. Natomiast też miejmy świadomość, że no, tego typu instalacje z pewnością kosztują i to się niestety nie da opędzić tanim groszem. I z reguły no tutaj trzeba już dysponować odpowiednią kwotą.
A ile wydałby pan na przerobienie amfiteatru?
Oj, tam z tych takich szacunków, jakie padały.
Parę lat temu był taki operat robiony.
Tak, no ale to myślę, że tą kwotą 15-17 milionów musiałoby się zamknąć. Przy czym uważam, że z pewnością, gdyby miasto miało to realizować ze środków własnych, to mamy przynajmniej kilkanaście innych wydatków, które byłyby istotniejsze. Natomiast jeżeli jest to wpisane w gminny program rewitalizacji i byłoby objęte ZIT-owskimi środkami unijnymi, to uważam, że taka szansa już się może więcej nie powtórzyć.
A jak pan w ogóle widzi amfiteatr? Bo tu jest kilka różnych koncepcji.
Tak, jest.
Tak?
To znaczy...
Jedni mówią zadaszyć, inni przerobić na halę taką widowiskową, zmniejszyć widownię, bo po co 5 tysięcy, może 2,5, może 3. Bardzo różnie podchodzą ludzie do amfiteatru.
Czytałem takie bardzo stanowcze protesty związane z projektowaniem ewentualnego amfiteatru, aby pozostał ze swoją otwartą funkcją, taką jaką jest, sama nazwa tego amfiteatru wskazuje. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę, że z racji tej funkcji w wielu wypadkach jego funkcjonalność jest znacznie obniżona.
Generalnie od października
do przeróżnych
kwietnia,
imprez.
Tak?
Jestem święcie też przekonany, że gdybyśmy zorganizowali z atrakcyjnymi nagrodami ogólnopolski konkurs architektoniczny, gdzie zadaniem byłoby połączenie tych funkcji, czyli pewnego otwartego, lekkiej konstrukcji z jego funkcjonalnością, nawet całoroczną, nawet kosztem zmniejszenia tej widowni, chociaż tam, myślę, te 3000, to już nie są takie wielkie różnice, bo CRS był najlepszym przykładem, kiedy dyskusja była 3 czy 5, a w sumie nie były to jakieś wielkie zmiany w
finansach. Generalnie powyżej 2000, taka średnia na mecz koszykówki na przykład, tak? A mamy 5000.
Przychodzi. Tak. No, ale są koncerty też, bo
no
też
są,
mieliśmy
od czasu do czasu, ale rzadko zapełnia się w całości.
Więc myślę, że w wyniku tego konkursu mielibyśmy do wyboru naprawdę świetne, też ciekawe, wpisujące się też w krajobraz, bo to o to chodzi.
Oczywiście,
estetyczne,
oczywiście.
Estetyczną kubaturę, która by cieszyła oko.
Chociaż
również
z konkursami bywa bardzo różnie, bo przecież organizowany był konkurs na projekt modelowego osiedla, tego, które miałoby powstać od zera, duże, u wyjazdu na Krosno-Odrzańskie, tam za osiedlem leśnym, i jak się okazało, no, wpłynęły prace, natomiast jury mówiło wprost: one nie spełniają w ogóle wymogów i założeń konkursu. Źle pewne rzeczy zostały tam przez jakichś architektów przyjęte i potem zrobione, więc no, konkurs na rzeźbę, która ma stanąć na placu teatralnym. No wpłynęły prace ja zacytuję tylko słowa dyrektora BWA, pana Wojciecha Kozłowskiego, który mówi wprost, no to, żeby użyć takiego ładnego słowa, może sparafrazować ten cytat, no to się do niczego nie nadaje. Tak?
A dlaczego? Nie, bo ja tego akurat nie rozumiem. Jeden
taka
z periodyków papierowo-internetowych też zgłaszał jakieś pretensje do tej instalacji. Pamiętam, kiedy w imieniu Klubu Radnych Platformy zgłaszałem projekt w sprawie budowy pomnika, to była taka dyskusja, tam się pojawił Piłsudski, takie jakby bardzo personalne i wprost odniesienia do tej rocznicy, która nas czeka.
Piłsudski.
Potem jakby, no, nagle się właśnie zrobiła dyskusja polityczna. Myślę, że wygrał konkurs, który jakby świetnie oddaje tą rocznicę. To są wbite w ziemię 3 flagi reprezentujące jakby 3 zabory, które się łączą. Nie wiem, dla mnie naprawdę ta
instalacja jest ciekawa. Będzie zmieniał nieco ten projekt. No jakby to, z czym przyszedł na konkurs, to była wersja taka, powiedziałbym, bardzo beta. Że on ma się jeszcze zmienić, tak, żeby się dopasował.
Namawialiśmy do rozmachu po prostu tam też, żeby się jakby nie bać przestrzeni w czasie rozmów, bo uważam, że taka rocznica stulecia odzyskania niepodległości no wymaga jednak takiej instalacji, rzeźby, no,
wszystko
poważnej.
Wszystko
tak, ale z pewnością, jeżeli chodzi o ten konkurs i tą pracę, która wygrała, moim zdaniem, to było bardzo ciekawe, takie nowe, myślę, że też nowoczesne spojrzenie, bo mimo wszystko no, nie możemy cały czas ograniczać się do kasztanki, prawda, i wąsa. Przywołując odzyskanie podległości w 18 roku i te drzewce wychodzące z ziemi, jakby wbite w ziemię na zakończenie jednak tej walki.
Powiem szczerze,
o niepodległość.
Mi odpowiada również to, że to nie jest rzecz podana wprost, że to nie jest właśnie Piłsudski na kasztance, Paderewski, Dmowski czy ktokolwiek inny.
Nad mapami.
Na przykład.
To był mój pomysł.
Albo jeszcze
Boże,
wszyscy trzej w jednym miejscu, bo oni był czas, że się ze sobą chcieli spotkać, ale był też taki czas, że już żaden jeden z drugim by nie porozmawiał.
Tego proszę mi nie mówić, bo akurat jestem z frakcji Romana Dmowskiego.
No dobrze, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Mi odpowiada to dlatego, że mam wrażenie, że będzie się ładnie tu wpisywał w tą przestrzeń, tego rodzaju projekt, i on nie będzie taki, że oto jak przyjdę sobie tam posiedzieć, to będę musiał siedzieć pod Piłsudskim, tak? Czy pod Dmowskim. Takim wprost, tak? Wolę siedzieć przy czymś, co jest trochę abstrakcyjne i może pobudzić wyobraźnię, a przy okazji nie koliduje z nikimi.
Tam też ciekawy materiał prawdopodobnie będzie wykorzystany, stal nierdzewna, tak, inoksowa. To też jest takie, myślę, bardziej nowoczesne
i inne
podejście.
Nie mamy czegoś takiego w Zielonej.
Nie. To poza tym, no, też alternatywą był Mosiąc, dosyć taki, powiedziałbym, standardowe, klasyczne, moim zdaniem już troszkę też oklepane rozwiązanie. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawa konstrukcja. Także akurat do tego konkursu nie przyłożę ręki krytyka, o tak.
A ja powiem panu szczerze, że bardziej niż na te flagi, sztandary czekam na świętego Urbana, bo tamten projekt, mimo że jest taki wprost. To jest niesamowity. Może robić wrażenie, pewnie dla wielu może też być dyskusyjny, jak to z pomnikami bywa, i on będzie chyba wcześniej.
Tak, bo tam jest chyba termin do winobrania przecież, bo wtedy tam rozpoczynamy.
Pożyjemy, zobaczymy, na pewno w naszej przestrzeni miejskiej pojawi się kilka zupełnie nowych elementów.
Na zakończenie jeszcze tylko, bo zapewne słuchacze mogą powiedzieć, rozmawiają o pomnikach, tyle innych ważnych spraw. No po pierwsze o innych ważnych sprawach też porozmawialiśmy, a kwestia tych pomników może się skończyła, ale pamiętam taka bardzo, bardzo oldschoolowa gra SimCity, się tam miasta projektowało i można było wydać parę znaczących środków, które się tam uzbierało w tej grze właśnie na budowę pomnika, ale zawsze poprawiało to życie mieszkańców i wzrastało ich zadowolenie.
Ja myślę, że
pomniki
było w naszym miejscu.
Jakby upiększanie tej naszej przestrzeni miejskiej też ma sens i myślę, że mimo, że to wiadomo jest związane z jakimiś kosztami, wydatkami, mógłby ktoś powiedzieć, że można te pieniądze przeznaczyć na inne cele, to myślę, że warto. Szczególnie...
Wystarczy przejście teraz pod Bachusa, jak postoimy tam 15-20 minut, to przynajmniej 5 osób będzie przechodzić i robić sobie zdjęcia.
Myślę, że podobnie z naszym patronem, podobnie z rocznicą odzyskania niepodległości, że to są dobre decyzje.
I dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta.